Wojna w Ukrainie.
A z nami jest już Dmytro Antoniuk, nasz korespondent właśnie w Kijowie. Dzień dobry, witam ciebie Dmytrze bardzo serdecznie.
Dzień dobry Magdalena, witam państwa też.
No to może na początek oczywiście podsumujmy, co działo się dzisiejszej nocy. Wiemy, napływają przynajmniej do nas informacje związane z Kramatorskiem, z ostrzelaniem, z atakami w tym mieście. Co tam się dzieje i jeszcze o innych miejscach, czy słyszałeś, czy wiemy?
W Kramatorsku niestety mamy dużo strat. Wczoraj wróg zaatakował to miasto rakietami typu S-300. Dwie rakiety typu S-300 uderzyły w restaurację, albo w, tak naprawdę nie wiem, co to było, ale było dużo ludzi tam, gdzie być może centrum handlowej. Na ten moment wiemy, że osiem osób straciły życie, wśród nich trójgo dzieci i 56 osób są rannych. To po prostu strasznie, straszne liczby. Ale niestety to jeszcze może nie być końcem, bo prace ratownicze jeszcze trwają, jeszcze nie usunięto wszystkich gruzów, pod którymi mogą przebywać ludzie. Także w Kramatorsku to był kolejny czarny dzień w historii tego miasta. Oprócz tego dzisiaj wróg zaatakował południowy wschód Ukrainy tymi dronami irańskimi typu Shahed i 6 z tych dronów zostało zastrzelonych. Gdzie konkretnie, na razie nie ma informacji, ale ta noc też na południowym wschodzie, a to znaczy to w okolicach być może Zaporoża, Dnipra, znów ta noc nie była spokojna i słychać było działanie obrony przeciwrakietowej. No i co do sytuacji na froncie, to najciekawsza, moim zdaniem, informacja płynie z Oleszek. Oleszki, przypominam państwu, znajdują się na lewym brzegu, Chersonszczyzny, która jest cała okupowana przez wroga. Ale już nie tylko publiki rosyjskie, a i Instytut Badań nad Wojną amerykański donosi, że na tym lewym brzegu są ukraińscy żołnierze i walczą z wrogiem na przedpolach Oleszek, czyli tam, gdzie znajduje się zniszczony most Antonowski. W jakiś sposób udało się przerzucić na lewy brzeg kilka wozów opancerowanych i tam ukraińska piechota razem z tymi wozami opancerowanymi walczy z Rosjanami.
To te smutne, niepokojące informacje z Kramatorska, a jak wygląda sytuacja, jakie są komentarze, Dmytrze, po tym, co się działo w sobotę? Mówię oczywiście o buncie Prigożina. Jakie informacje są na ten temat, jakie analizy, jakie są stanowiska? Bo wiemy, że na początku ukraińskie władze były dosyć ostrożne w komunikatach. Jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich tych 2-3 dni?
Ukraińskie władze tak naprawdę dużo w tym temacie nie mówią. Oprócz tego, że na przykład wczoraj minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że Prigożin zbyt szybko poddał się i okupanty na froncie nie zdążyli po prostu wycofać się i to, że Пригожин так шибко поддав, що не вплинуло нестети на пшебіг війни на і на пшебіг лінії фронту там, де са валки. То повідав вчора Дмитро Кулеба. А так направде владзе українське ніц на тим на тен темат щегульнього не мовіон. Co do różnych ekspertów, to oni twierdzą, że trzeba czekać jeszcze kontynuacji tej całej sytuacji, ponieważ Wagner nie został zniszczony po prostu. Wagner nadal ma broń i w tym ciężką broń Wagnera jest jeszcze nadal dużo doświadczonych tych bandziorów. Jest dużo i to jest, jak widzimy, dla Rosji to jest potężne, dla władzy Rosji to jest potężne zagrożenie. Więc też Prigożyn jeszcze żyje, przynajmniej na razie my nie mamy informacji o tym, że on został zabity, chociaż dużo ludzi też mówią o tym, że on po prostu już nie ma szansów, żeby żyć dalej. Też mówią o tym, że Prigożyn 100% miał jakąś umowę bezpośrednio z Putinem i że Łukaszenka do tego absolutnie nie jest dotyczny, bo Łukaszenko nic nie decyduje i że Prigożyn coś wynegocjował u Putina za to, że on wycofuje się i nie idzie dalej na Moskwę. Co on wynegocjował na razie my nie widzimy, nie wiemy, bo być może on wynegocjował demisję Szojgu i Gerasimowa, ale jeżeli nawet to jest tak, to od razu Putin oczywiście ich nie zdejmuje z tych z ich stanowisk, ponieważ to wyglądałoby, że Putin po prostu poddał się na szantaż Prigożyna. Więc trzeba jeszcze poczekać na jakieś 2-3 tygodnie i być może my zobaczymy, że Szojgu już nie będzie ministrem obrony Rosji. No a co z Prigożynem, to też to jest ciekawe pytanie, bo wczoraj była informacja, że on przyleciał do Białorusi, a teraz już jest ostatnia informacja, że jego samolot wyleciał z powrotem do Rosji. No więc dużo my na ten temat nie wiemy i tak naprawdę to nie jest ważne. Ważne jest, gdzie są te Wagnerowcy ze swoją bronią, bo bez Wagnerowców, bez tych ozbrojonych bandziorów, Prigożyn jest absolutnym zerem.
I jeszcze na koniec, czy komentowane i jak komentowane przede wszystkim są słowa z kolei Viktora Orbana, który powiedział w rozmowie z niemieckim Bildem, że Władimir Putin nie jest zbrodniarzem wojennym, a Ukraina nie jest już suwerennym państwem, ponieważ nie ma ani pieniędzy, ani broni. Kijów może walczyć z Moskwą tylko dlatego, że cieszy się poparciem Zachodu, mówi premier Węgier i dodaje, że Ukraina uzależniona jest wyłącznie od decyzji Białego Domu. Czy już ktoś skomentował te słowa?
Z przedstawicieli rządu ukraińskiego skomentowane te słowa nie były, ale my oczywiście wiemy, że Viktor Orban po prostu, i tak to on jest odbierany na Ukrainie powszechnie, że on jest po prostu wrogiem Ukrainy. No i tak my do niego się stawimy.
A co ty sądzisz o tych słowach? Jak odbierasz to, co płynie z Budapesztu?
No, jako od rządu, nie od państwa, bo wiemy, że wsparcie Ukrainy wśród zwykłych Węgrów jest bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo dużo Ukraińców są w Węgrzech i zwykłe Węgrzy wspierają Ukrainę. Naprawdę, to nawet widać ze sondaży. Ale rząd Orbana działa absolutnie wrogo do państwa ukraińskiego i do Ukraińców. I ich decyzji na przykład też nie pozwolili otrzymać kolejną wojskową pomoc dla Ukrainy. Po prostu zablokowali swoim wetem w Unii Europejskiej. Także rząd Orbana jest po prostu wrogiem rządem dla Ukrainy.
Powiedział nasz korespondent w Kijowie. W Warszawie dzisiaj ochłodzenie 18-19 stopni. Jak pogoda w Kijowie?
W Kijowie mamy teraz 15 stopni, także podobno też jest ochłodzenie, ale ja witam taką pogodę, bo nie za bardzo lubię strasznych tych upałów ostatnich.
Spokój na ulicach Kijowa? Funkcjonujecie w miarę normalnie?
Funkcjonujemy cudownie. Jeżeli by nie było wojny, to w ogóle byłoby przepiękne.
Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję, Dmytrze, za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Za kilka minut zobaczymy, jak dobrze mają się przedstawiciele Chin. Będziemy między innymi rozmawiać na temat, co dzieje się właśnie w tych relacjach chińsko-rosyjskich, a także Chin i Unii Europejskiej. A z nami może teraz Maria Koterbska. Więc na razie nie mówimy, tylko i punktualnie godzina 7:30 na naszych zegarach. Bardzo dobrze znany Państwu ten dżingiel. Andrzej Zawadzki Liang, czyli Studio Szanghaj. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i my przed chwilą, bo Małgosia Kleszcz jest wydawcą dzisiejszego poranka, a Mikołaj Poruszek realizuje, Konrad Tomaszewski odpowiada za wideo. Mogą Państwo nas również zobaczyć i naszego korespondenta. Zapytałyśmy się, jak mówią do naszego korespondenta Chińczycy i okazało się, że zwracają się nietypowo, nie tak jak w Polsce.
No tak, zwracają się po prostu po nazwisku, no a jako że mam też chińskie, więc mają łatwiej, jako zwracają się do mnie jako dziadek Liang. Po prostu, no ale tam sam tytuł, Liang Laoye, to jest no, wyraz dużego szacunku, ale nie po imieniu, nie po imieniu, to na pewno.
Ale pewnie im by było trudno wymówić Andrzej.
To jest dla nich prawie że niemożliwe, dlatego po chińsku to jest anci. Ja mam taki, że tak powiem, przyjąłem tłumaczenie.
Anci,
ale to nawet w rodzinie tak nie mówią.
To już wiemy, że głównie nazwiska są ważne w nazewnictwie i chińskim, ale teraz przejdźmy już do innego nazwiska, ważnego nazwiska z perspektywy Rosji, z perspektywy tego, co się dzieje w polityce. Mówię oczywiście o nazwisku Prigożyn. Próba przewrotu Prigożyna, grupy Wagnera, jak komentowana w Chinach?
No tak, tutaj w zasadzie to wydarzenie było medialnie relacjonowane i to mógłbym powiedzieć, że dość szczegółowo nawet było to informowane, ale bez żadnego komentarza. Bez żadnego komentarza, bez żadnego tam odniesienia się do tego. I szczególnie, no, że tak zwrócę uwagę na słownictwo, nie było nic takiego, co by wskazywało, że to jest pucz. To jest wydarzenie, to jest konflikt, ale to nie jest pucz, to nie jest przejęcie władzy. To jest jedna rzecz. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na wydarzenia dyplomatyczne, czy można powiedzieć raczej między właśnie Chinami i Rosją, które się w tym czasie wydarzyły. A dokładniej już w niedzielę, zjawił się w Pekinie, w stolicy, wiceminister Rosji Andrzej Rudenko. I miał spotkanie z samym ministrem spraw zagranicznych Qingdangiem, ale też miał, jak to określane jest oficjalnie, robocze konsultacje z wiceministrem Ma Chuxiu. Ale znów, komunikat oficjalny był bardzo taki, no, bym powiedział, jak zwykle. To mówimy o niedzieli, o wydarzeniach niedzielnych. Że oczywiście przywódcy Xi i Putin, China i Rosja pogłębiają wzajemne zaufanie polityczne, wzajemną współpracę w tej oczywiście skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, że konieczne jest, żeby właśnie umacniać ten konsensus i kontakty wzajemne między sobą, aby oczywiście zapewnić stabilność. No, minister Rudenko z zadowoleniem przyjął te wszystkie słowa, no i że stosunki Chin z Rosją są na najwyższym historycznym poziomie. Więc tutaj przekaz jest taki, ja bym powiedział, jak zwykle, że utrzymują, że będą promowali swoje stosunki, rozwijali. Natomiast jedna rzecz w oficjalnym, po tych spotkaniach, w oficjalnym komunikacie jest według mnie istotna, to jest to, że obaj stwierdzili, iż wrzucili do tego Szanghajską Organizację Współpracy. Jest to organizacja, która powstała dość dawno na bazie jeszcze właśnie tego, że państwa Azji Środkowej i oczywiście Rosja, Chiny miały zwalczać terroryzm i jako organizacja antyterrorystyczna przeciwko wpływom terrorystów w tym rejonie Azji. Ona teraz w tej chwili już nawet paragospodarczą jest. Ale istotne jest to, żeby tak czytelnikom, słuchaczom przedstawić, że właśnie wrzucili do komunikatu tą organizację i podtrzymując jej ważną rolę w utrzymaniu regionalnego bezpieczeństwa i stabilności. Czyli jakby, a ani słowem nie wspomnieli, ani słowem nie zostało wspomniane to, co się dzieje w związku z grupą Wagnera i oczywiście Prigożynem. Do tego dopiero w poniedziałek ustosunkował się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i też w komunikacie, no, niesamowicie lakonicznym, czyli że ta sprawa to jest wewnętrzną sprawą Rosji i jako przyjazny sąsiad i partner wszechstronnej współpracy Chiny wspierają Rosję w utrzymaniu stabilności narodowej, osiągnięcia rozwoju i oczywiście dobrobytu. Tutaj narracja jest prawie, żebym powiedział, że jest rosyjska. Oczywiście wiemy, że nic nie wiemy, jak to bywa w chińskiej dyplomacji, że Chiny zdecydowanie poparły wysiłki przywódców Rosji, jak to też stanowisko Rosji podkreśla, w celu właśnie ustabilizowania kraju w związku z wydarzeniami. Tylko tu jeszcze mamy dwie inne rzeczy. W czasie konferencji prasowej zwróciło moją uwagę to, że jeden z korespondentów zagranicznych zapytał, czy w sobotę, no, czy w niedzielę odbyła się rozmowa telefoniczna między Putinem a prezydentem Xi Jinpingiem. Oczywiście rzecznik dyplomatyczny, że on o czymś takim nic nie wie i nie może nic w związku z tym poinformować. Natomiast inne wydarzenie miało miejsce, które myślę, że wpisuje się w pewną narrację, czy Chiny, że Chiny się przyglądały temu aktywnie, co się dzieje w Rosji. To jest to, że w niedzielę miało miejsce spotkanie ambasadora Chin na Białorusi z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Przypadkowe spotkanie niedzielne, no trudno
nie
uwierzyć.
Nie dzieją się tak. Tutaj wiceminister spraw zagranicznych, tutaj Białoruś.
Oczywiście. Stąd właśnie przypuszczam, że cała kwestia była związana z wydarzeniami, jakie się tam działy, a i takie w prasie zagranicznej pojawiły się przecież spekulacje właśnie, że Chiny że podobno Chiny też próbowały jakąś tam rolę odegrać w załagodzeniu tej całej sprawy. No bo oczywiście nie jest w interesie Chin, że niestabilność Rosji i oczywiście, żeby Putin, najlepszy przyjaciel, odszedł. Także więc tutaj tu jest wiele domysłów, wiele niejasności, no ale to jest...
Ale uczestnictwo Chin było widoczne w każdym razie po tym, co zdarzyło się w sobotę. A druga sprawa, panie redaktorze, to te relacje chińsko-europejskie. Wiemy, że ambasador Chin przy Unii Europejskiej udzielił wywiadu. No i pytanie właśnie, czy uznał, iż tereny zajęte przez Rosjan należą do Ukrainy? Czy to wypowiedź jego, czy już się wytłumaczył z tego, czy to stanowisko rządu, które gdzieś nieopatrznie wypowiedział ambasador Chin, jak to wygląda z tą sprawą?
To jest dość ciekawa sprawa, bo nie ukrywam, że też i ja z pewnym zdziwieniem przeczytałem, ale że takie coś miało miejsce, bowiem on się wypowiedział, że oczywiście dyplomatycznie na pytanie właśnie bo krążą wszędzie te pytania o drogę do pokoju w Ukrainie i warunkach, no to więc on odpowiedział, że on nie widzi przeciwwskazań, aby Ukraina odzyskała swoje rejony okupowane obecnie przez Rosję. Oczywiście Chiny szanują integralność terytorialną wszystkich krajów, mają stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi byłymi republikami Związku Radzieckiego, a Rosja, oczywiście nie obyło się bez podkreślenia, że Rosja i Ukraina powinna wynegocjować rozwiązanie tych kwestii terytorialnych. Oczywiście, bo Chiny to wspierają za jak najszybszy pokój i jak najszybsze przystąpienie do negocjacji. Tylko w tym kontekście jawi się jedna rzecz dość taka interesująca, bo jest to jakby drugi przypadek po ambasadorze Francji, który więc wtedy stwierdził, że Ukraina należy do Rosji, że Krym należy do Rosji, że Ukraina. Było to znany przypadek kilka miesięcy temu. No i wtedy mi MSZ zabrało stanowisko, iż to była tylko wypowiedź pana ambasadora. Ale Chiny stoją oczywiście na swoim stanowisku, rząd stoi na swoim stanowisku, etc., etc. Więc dla mnie teraz kolejny taki przypadek, jaki tutaj pan ambasador przy Unii Europejskiej, Fu Cong, który bardzo chętnie zresztą udziela wywiadów różnych, uważam za sprawdzanie, testowanie wody, zachodnich liderów, reakcji, jakie będą właśnie różnych reakcji, bo proszę zwrócić uwagę, to, co zrobił ambasador Francji. Nie został za to ani ukarany, ani odwołany. Nic mu... Po prostu powiedział swoje zdanie. W wywiadzie też. I teraz tutaj też mamy podobną sytuację. Więc to wszystko wygląda w sposób taki trochę dziwny. Ale niewątpliwie po wizycie przedstawiciela rządu chińskiego, co miał tą wizytę w pięciu krajach, pokojowej misji, nazwijmy to pierwszego etapu i dość chłodnym, zdecydowanie chłodnym przyjęciem jego, teraz myślę, że testują, jakie będą reakcje, jakie będą tutaj ze strony zarówno rządów i mediów, jaki będą tutaj oddźwięk.
I na pewno takie sondy niejednokrotnie są wysyłane i zarzucanie tak zwanej zachęty. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Zawadzki, Liang, Studio Szanghaj. No i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam się serdecznie i ciepło z gorącego Szanghaju. No, dzisiaj 35 stopni.
No to bez klimatyzacji ciężko pewnie, prawda? Wytrzymać.
No tak, no tak, no tak. No i jeszcze ta wilgotność 60-80% to prawie wychodząc na zewnątrz człowiek się czuje tak, jak byłby w saunie. No ale cóż. Kwestia przyzwyczajenia. Już do tego się przyzwyczaiłem. Także.
Szanghajska sauna Andrzeja Zawadzkiego Lianga. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Również wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Z nami zespół Perfekt. Za kilka chwil z kolei pan profesor Jan Żaryn.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I budzimy się razem z Państwem. 7:45 jest na naszych zegarach, a my mamy połączenie już z kolejnym gościem. Pan profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam o poranku.
Witamy o poranku. No ale też poranek w sobotę nas zaskoczył. Myślę, że pana profesora też. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się w Rosji? Mówię o buncie, o puczu Prigożyna. Czy mamy do czynienia z maskirowką? Jak pan to ocenia, co się stało?
No niestety w przypadku Rosji, jak wiadomo, nic nie jest proste, a już na pewno stamtąd nie płyną sygnały oparte na prawdzie, więc trzeba budować niestety hipotezy od najgorszych do w miarę dla nas pożyteczniejszych. No i te najgorsze to oczywiście martwię się o to, że Wagnerowcy i dowódca znalazł się na terenie Białorusi i wcale nie jestem pewien, czy nie będzie wykorzystany do ataku na któryś z państw NATO pod pozorem, że przecież to nie rosyjska armia, tylko niezależna decyzja Watażki, tak jak niezależną decyzją Watażki był jego marsz na Moskwę. A wszystko oczywiście jest niewątpliwie jakąś maskirowką, ponieważ cała ta formacja z dowódcą na czele realizowała, z tego co rozumiem, przez co najmniej kilka, jeśli nie więcej lat, interesy rosyjskie na terenach bogatych w dobra, takie jak diamenty czy inne, czyli na terenie Afryki. Więc to udawanie niezależności Wagnerowców może być niestety wykorzystane. Ale także może jest to rzeczywiście akcja, która była skierowana przeciwko Szojgu, czyli tej formacji dowódczej, która w tej chwili nieudolnie z punktu widzenia Wagnerowców walczy na terenie Ukrainy, i była to próba wymuszenia na Putinie zmian. No a także być może jeszcze 500 innych za tym się kryje hipotez. No pewnie nie wszystkie zdążymy wypowiedzieć.
Tak, tych hipotez na pewno, panie profesorze, jest dużo. O jednej pan powiedział, że ta maskirowka to mogła być skoordynowana akcja, ale na początku też przez kilka chwil mówiono, albo zastanawiano się przynajmniej nad tym, czy to, co robi Prigożyn, nie było jakoś skonsultowane z tym, co może chcieć osiągnąć Ukraina, ale dzisiaj już wiemy, że to raczej scenariusz zupełnie, zupełnie nierealny.
Nie, wydaje się zupełnie to nierealne. Jedyne, co w tej wersji hipotetycznej może być realne, to próba skoordynowania tej akcji poprzez wywiad z Amerykanami. Ale to, czyli prowadzenie do tego, żeby doprowadzić do lepszego dla Rosji pokoju, bo dowódcy Wagnerowców mogą oczywiście uważać, że Rosja straci kontrolę nad poważną częścią terytorium Ukrainy, no i szukają alternatywnej wersji dogadania się ponad głowami Putina i Ukrainy z Amerykanami. Tego też bym nie wykluczał oczywiście, ale chyba dziś już też widać, że nawet jeśli takie były plany, to one nie będą miały powodzenia. A tu na marginesie, że oczywiście nie łudźmy się jako Polacy, że zmiany władzy na terenie Moskwy mogą być odczytywane pozytywniej niż fakt, że Putin rządzi.
Ale to zapytam jeszcze pana profesora o to, co mówi z kolei Viktor Orban. Czy pan się martwi o te słowa, które płyną do nas z Budapesztu? Czy pan się w ogóle martwi o tą retorykę, którą w ostatnich miesiącach, możemy powiedzieć od wybuchu de facto tej pełnowymiarowej wojny, stosuje Viktor Orban? Viktor Orban powiedział między innymi w rozmowie z niemieckim Die Welt, ale także z Bildem, że Władimir Putin nie jest dla mnie zbrodniarzem wojennym. I drugi cytat, który też pada w tej rozmowie, to ten, który związany jest z Białym Domem, bo pan profesor nawiązał do Amerykanów. Według Orbana trwanie wojny w Ukrainie uzależnione jest wyłącznie od decyzji Białego Domu. Kijów może walczyć z Moskwą tylko dlatego, że cieszy się poparciem Zachodu, a Ukraina nie jest już suwerennym państwem, ponieważ nie ma ani pieniędzy, ani broni, panie profesorze.
No oczywiście to drugie zdanie, ta druga myśl ma swoje podstawy i trzeba się liczyć z tym, że Ukraina, jeśli wygra z Rosją, to przecież na pewno nie sama, tylko dzięki wsparciu amerykańskiemu, a Niemcy i Francuzi także szybko sobie przypomną że wydali najwięcej pieniędzy, już Niemcy tak twierdzą. W związku z tym to oni przede wszystkim będą beneficjentami odbudowy Ukrainy. Tutaj także nie liczyłbym na nasze nie tyle umiejętności dyplomatyczne, co możliwości realne oddziaływania na kształt odbudowy Ukrainy. Wdzięczność jest bardzo dobrym zjawiskiem w relacjach na przykład między panią a mną, ale na pewno nie w relacjach politycznych. Więc tu Orban moim zdaniem ma rację. Natomiast w pierwszej kwestii nie ma racji. Oczywiście Putin jest zbrodniarzem. Natomiast ja nie lękam się wypowiedzi Węgrów, dlatego że oni mają prawo do prowadzenia swojej polityki, mają swoje problemy energetyczne, na przykład jeżeli Unia Europejska nie była w stanie im zabezpieczyć źródeł energii, to co oni mają robić? Oni mają prawo do suwerennych decyzji, więc trzeba je rozumieć, co nie znaczy, że należy wszystko akceptować właśnie. Na przykład nie powinno się akceptować takich wypowiedzi Orbana, w których on próbuje relatywizować zbrodnie. No, na to zgody nigdy po stronie polskiej nie będzie. Natomiast przyjaźń polsko-węgierska nie takie rzeczy przetrzymywała. Przypomnę, że w czasie II wojny światowej także Polska i Węgry były po przeciwnej stronie barykady, jeśli chodzi o stosunek do III Rzeszy, a tym niemniej potrafiliśmy nawet w tych warunkach świadczyć Węgrzy Polakom przede wszystkim pozytywne usługi.
Panie profesorze, rozmawiamy na temat też historii, na temat tego, co możemy wyciągać jako społeczeństwo z tej historii trudnej, która jest w naszym regionie Europy. Mówimy dużo o Ukrainie, więc wielkimi krokami także zbliża się, panie profesorze, okrągła rocznica, 80. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. To będzie 11 lipca, czyli już naprawdę, naprawdę niedługo. Różnego rodzaju powstają listy otwarte z prośbą o uczczenie 80. rocznicy. Wiemy, że są duże oczekiwania odnośnie tej daty. Panie profesorze, jak pan ocenia, co tego dnia powinno się wydarzyć, co powinno paść z ust przede wszystkim ukraińskich władz do narodu polskiego?
No, przede wszystkim moim zdaniem niedobrze się stało, że prezydent Zełenski został wpuszczony do Polski bez gwarancji dokonania tych przeprosin, na które czekamy, i stwierdzenia, że były to zbrodnie ludobójstwa, które nie powinny się powtórzyć. Takie słowa już dawno powinny paść ze strony prezydenta Ukrainy. Mam obawy, czy one padną w związku z tym także i w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli, bo tego dnia rzeczywiście wymordowano najwięcej niewinnej ludności polskiej, kobiet, dzieci, mężczyzn, starców. To nie była walka jak równe z równymi, tylko bandy OUN-UPA mordowały ludność cywilną, i to od niemowląt po starców, i to metodami potwornie obrzydliwymi, takimi gdzieś wyciągniętymi z XVII-wiecznych opisów trylogii Henryka Sienkiewicza. Więc mam obawę, czy Ukraina potrafi zrozumieć swoje powinności wobec Polski i Polaków. Jest to smutne, dlatego że równocześnie Ukraina dziś doznaje ludobójstwa na terenach swojego państwa i swojego narodu. I także dziwię się, że prezydent Zełenski nie rozumie, iż by udowodnić światu, że Rosja jest państwem niosącym ludobójstwo, sam musi także potrafić zdefiniować ludobójstwo w przypadku zbrodni wołyńskiej. Widocznie gdzieś ten relatywizm w polityce również dotyka tego polityka wybitnego, podobnie jak świat zachodni. Być może przywódcy Ukrainy uważają, że można relatywizmem grać i wygrywać, ale nie z Polakami.
A i jeszcze zaproszenie, panie profesorze, bo dzisiaj o godzinie 18.30 w Agere Kontra, ulica Chłodna 2/18 w sieci Historii, jako narzędzie, organizuje takie spotkanie jako historia, jako narzędzie uprawiania polityki historycznej. Spotkanie właśnie z panem profesorem oraz Małgorzatą Żaryn. Będzie również pan Michał Koprowicz, który jest historykiem, a także Krzysztof Kotowski, sekretarz redakcji, dziennikarz w sieci Historii. O czym będą państwo dzisiaj dyskutować? Jakie będą główne tematy dzisiejszego spotkania właśnie w Agere Kontra?
No przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie na falach radia ulubionego Wnet. I rzeczywiście bardzo będziemy się cieszyli, jeśli słuchacze przybędą. Piękne miejsce przy kościele świętego Andrzeja Pobodzi w Warszawie przy ulicy Chłodnej i przy ładnym skwerze, w ładnym otoczeniu architektonicznym. Bardzo sympatyczni właściciele tejże kawiarni. Można usiąść, a jednocześnie nas posłuchać. A będziemy oczywiście opowiadać o naszym czasopiśmie w sieci Historii. W nim w ostatnim numerze zaproszenie, ale takie nietypowe na wakacje, bo to jest główny temat, ale poprzez różne osoby i wydarzenia, miejsca na mapie przede wszystkim Polski, gdzie państwo będąc na wakacjach mogą równocześnie zobaczyć coś ciekawego, ważnego. Między innymi opowiadamy o Władysławowie, tam jest Hallerówka, także o Jurczycach, gdzie urodził się z kolei generał Józef Haller. No a przypominamy także, że kiedyś był taki zwyczaj, że pisano kartki z wakacji. Mam nadzieję, że jeszcze w niektórych rodzinach, w mojej na przykład, się ten zwyczaj utrzymał. Nasze wnuki nam wysyłają kartki z obozów harcerskich i innych swoich uciecznych wakacji. No i o tych kartkach też będzie, a jak państwo kupią sobie ostatni numer w sieci Historii, to warto zobaczyć jedną kartkę, którą wysłano w 1911 roku, czyli przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, z Niemiec pod Warszawę, do jednego z dziadków, który wówczas był bardzo młodym człowiekiem, i tam zobaczą państwo bardzo dziwny adres, mianowicie Polen. Polski nie było, a kartki do Polski przychodziły. Taki dziwny był ten świat.
Dziwny był ten świat. Niestety nie zaśpiewa nam teraz Czesław Niemen, bo zbliża się godzina 8, ale może w dzisiejszym poranku jeszcze go usłyszymy. A teraz słyszeliśmy i zapraszaliśmy razem z panem profesorem Janem Żarynem na spotkanie. Dzisiaj o 18.30 Agere Kontra, Chłodna 2/18. Proszę sobie zapisać. A naszym gościem był dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję i kłaniam się całej redakcji. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie, wakacyjno-letnie. W studio jest już Jakub Duszak. Dzień dobry, witam cię serdecznie, Jakubie.
Dzień dobry, Magdalena.
Uśmiechamy się do siebie. Konrad Tomaszewski montuje nam obraz, a my słuchamy poranka dalej.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Zdecydowaliśmy się z mamą dać ci na ten obóz jeździecki.
Fajnie, tylko nie jeździecki, a językowy.
Jak to, już zmieniłaś zdanie?
Konie mi nie uciekną, a za języki muszę się wziąć galopem. Mówiłam mamie.
A nie mówiłaś o kursie jogi?
Zmiany, zmiany, zmiany.
Życie i dzieci zaskakują zmianami, ale nie kredyt ze stałą ratą. W Alior Banku z góry wiadomo, ile miesięcznie się płaci i można spokojnie planować wydatki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Oferta dla osób, które w dniu złożenia wniosku od roku nie mają w Alior Banku pożyczek lub kredytów konsolidacyjnych. Okres spłaty do 3 lat. Brak możliwości konsolidacji wewnętrznej. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl.
Po reklamie.
Dzień
Dzień dobry, minęła 8:01 w tym wydaniu wiadomości. Nocny atak rakietowy na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka. Rosyjski samolot rządowy wylądował w Waszyngtonie oraz NATO musi zareagować. Prezydent Duda o wagnerowcach na Białorusi. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w NET.
W nocy Rosjanie dokonali ostrzałów rakietowych Kramatorska. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
8 osób stracili życie, wśród nich 3 dzieci. 56 osób są rannych. To straszne liczby. Ale niestety to jeszcze może nie być końcem, bo prace ratownicze jeszcze trwają. Jeszcze nie usunięto wszystkich gruzów, pod którymi mogą przebywać ludzie. Także w Kramatorsku to był kolejny czarny dzień.
Mówi Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet FM. Ukraina nie rzuciła jeszcze głównych rezerw do kontrofensywy, oznajmił ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow w wywiadzie dla Financial Times. Reznikow podkreślił, że główne ukraińskie rezerwy, w tym większość brygad, która ostatnio przeszła szkolenie na Zachodzie i jest wyposażona w nowoczesny sprzęt NATO, jeszcze nie została wykorzystana w kontrofensywie. Rozmówca Financial Times dodał, że ukraińska armia zadaje rosyjskim wojskom poważne straty, jak mówił. Zrealizowała ona pewne cele, o których ukraiński sztab generalny nie informuje, żeby nie ujawniać położenia wojsk, według brytyjskiego wywiadu. W ramach kontrofensywy Ukraińcy odzyskali spod rosyjskiej kontroli ziemi o powierzchni około 300 km kwadratowych. Rządowy samolot Il-96, służący do przewozu najwyższych władz Rosji, wylądował w Waszyngtonie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa potwierdziła informacje mediów i przekazała, że samolot przyleciał do USA po dyplomatów, którym wydano nakaz opuszczenia Stanów Zjednoczonych. Aplikacja FlightRadar24 oceniła, że lot z Moskwy do Waszyngtonu był najchętniej śledzonym lotem we wtorek. Sprawa obecności Ewgenija Prigożyna i grupy Wagnera na Białorusi to bardzo poważny i niepokojący problem oraz jedna z głównych kwestii, które omówimy na szczycie w Wilnie. Musimy podjąć decyzję. Według mnie wymaga to bardzo twardej odpowiedzi na to, powiedział wczoraj w Hadze prezydent Andrzej Duda. Tymczasem Litwa już aktualizuje plany ochrony granic. W razie potrzeby automatycznie zostanie tam rozmieszczone wojsko. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda jeszcze w niedzielę oświadczył, że jeśli szef grupy Wagnera ma przebywać na wygnaniu na Białorusi, to konieczne będzie podwyższenie bezpieczeństwa na wschodniej granicy, przy czym litewski prezydent wskazał, że mówi nie tylko o Litwie, ale o NATO jako całości. Wczoraj Ministerstwo Obrony i Spraw Wewnętrznych uzgodniły projekt aktualizacji ochrony granic. Polegać ma on na tym, że w przypadku różnych poziomów zagrożeń MSW oraz wojsko będą automatycznie zaangażowane w ochronę granicy. Ma to służyć skróceniu łańcucha decyzyjnego i zapewnić szybką reakcję służb. Nowy plan ma zostać wkrótce przedstawiony litewskiemu rządowi. Trwają zamieszki pod Paryżem po zastrzeleniu przez policjanta 17-latka, który odmówił poddania się kontroli. Kilkadziesiąt osób wyszło na ulicę miasteczka w proteście przeciwko śmierci chłopaka. Policjant użył broni po tym, jak nastolatek odmówił poddania się kontroli, prowadząc Mercedesa. Usiłował przejechać funkcjonariusza, który miał z kolei zastrzelić go, stojąc przy szybie od strony kierowcy. Na miejsce zamieszek wysłano duże siły policyjne. Tuż przed godziną 20 żandarmi stali się celem ataku fajerwerkami i kamieniami ze strony kilkudziesięciu osób, które ustawiły barykady uniemożliwiające wjazd na osiedle. Policja użyła gazu łzawiącego. Na miejscu płoną wiaty autobusowe, pojemniki na śmieci oraz budynki. Zatrzymano 9 osób. Jedna osoba została ranna.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni Celsjusza.
Prognoza pogody. Autopromocja.
W każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Kolejne 4 medale na Igrzyskach Europejskich dla naszych sportowców. Polskie rugbystki, które startują w Rugby 7, a więc w 7-osobowych składach, zdobyły srebrne medale, przegrywając w finale z Wielką Brytanią 0-33, ale to bardzo duży sukces podopiecznych trenera Janusza Urbanowicza, gdyż awansowały do barażu o kwalifikacje olimpijskie. Złote medale, jeśli chodzi o panów w tej właśnie odmianie rugby, zdobyli Irlandczycy i to historycznie. historyczny sukces. Pokonali Wielką Brytanię 26-12. Irlandia awansowała po raz pierwszy do Igrzysk Olimpijskich. Jeśli chodzi o inne nasze medale, to bardzo ciekawy turniej Muay Thai, a więc odmiana boksu tajskiego. Martyna Kierczyńska złoto, Oskar Sigert i Roxana Dargiel srebrne medale. Maja Chwalińska nie wystąpi w głównym turnieju Wimbledonu. Przegrała w kwalifikacjach z Carole Monet 1-6-3-6. Natomiast oczywiście w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magda Fręch, Magda Linet. Iga przygotowuje się do turnieju na Wimbledonie na trawiastych kortach Bad Homburg. I dziś o godzinie 16.30 zagra w drugiej rundzie z Jill Teichmann ze Szwajcarii. Bardzo przykre doniesienia, jeśli chodzi o mistrzów Polski w piłce nożnej Raków Częstochowa. W sparingu rozgrywanym w Arłamowie Raków pokonał Puszczę Niepołomice 4-0, no ale to nie było najważniejsze. Przykrej kontuzji nabawił się Iwi Lopez, a więc chyba największa gwiazda Rakowa, który po starciu z jednym z rywali upadł, bardzo głośno krzyczał z bólu, trzymał się za kolano. Rezonans na razie nie potwierdził, czy zostały zerwane. Trwają wiązadła przede wszystkim kolanowe. To bardzo ciężka kontuzja każdego piłkarza, a więc na razie czekamy na doniesienia z mistrzów Polski, biorąc pod uwagę, że za lada moment kwalifikacje Ligi Mistrzów. O godzinie 8.30, a więc lada moment, polskie siatkarki zagrają ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Ligi Narodów. Reprezentacja Polski pierwsze miejsce w swojej grupie, 7 zwycięstw, tylko jedna porażka. No i teraz czeka najtrudniejsza przeprawa, gdyż Stany Zjednoczone to najlepsza drużyna, lider FIVB, o właśnie, czyli Międzynarodowej Federacji Siatkówki. Dodajmy jeszcze tylko, że turniej odbywa się w Korei. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
8.08 jest na naszych zegarach. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a dzisiaj swoje 77. urodziny obchodzi Bogdan Olewicz, właściwie Bogusław Olewicz, polski autor tekstów, piosenkarz i dziennikarz. Urodził się w Bytomiu i współpracował między innymi z takimi artystami jak Perfect, Lady Punk czy Krystyna Prońko. Jesteś lekiem na całe zło. To tekst Bogdana, a właściwie Bogusława Olewicza.
Państwo Radia Wnet na falach FM. Słyszymy się także w internecie na www.wnet.fm, a widzimy także na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:13.
Kto tam? Zapraszam na wywiad.
A gościem poranka Wnet Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pan redaktor w taką kadencję rapera wszedł przedstawiać.
Trochę. Trzeba. Tyle ma pan minister funkcji, że ciężko inaczej to wypowiedzieć, żeby się zmieścić w czasie. Ale zacznijmy od rządu. Widziałem zdjęcie z wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów. Nie dojrzałem pana ministra. Był pana ministra przełożony. Ale ciekawe było ułożenie wicepremiera i premiera, którzy siedzieli ręka w rękę na szczycie stołu. Co to oznacza?
Nie wiem, że tak ustawiono krzesła. Przepraszam, ale to nic nie oznacza.
Od czasów Leszka Millera premier zawsze siedział sam na szczycie stołu jako kanclerz rządu, niepodzielny premier. A teraz dostawiono premierowi Morawieckiemu drugie krzesełko, na nim siedział wicepremier albo nadpremier.
Mój przyjaciel Łukasz Schreiber wrzucił zdjęcie premiera Sunaka w Wielkiej Brytanii, który siedzi z 10 osobami obok siebie, bo w ogóle po tej dłuższej, a nie krótszym końcu stołu. No naprawdę nie doszukiwałbym się tu jakiś. Tu niektórzy popadają w taką sowietologię, gdzie tam kto na trybunie stał, to z tego budowano liczne tam analizy polityczne, a tymczasem żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, gdzie tego rodzaju narzędzia, metodologia zawodzi.
No dobrze, skoro zdjęcie nic nie znaczy, to co znaczy wejście dla prac Rady Ministrów, zmniejszenie prezydium rządu i wejście Jarosława Kaczyńskiego jako jedynego wicepremiera?
No to oznacza przeorganizowanie pracy rządu i zapewnienie takiej pewnej, pełnej spójności przede wszystkim rządu i struktury politycznej, która go kreuje w systemie parlamentarno-gabinetowym. Niezwykle ważną rolę odgrywa lider formacji politycznej, która kreuje rząd. I tutaj mamy oczywistą unię personalną, która spowoduje, że w tych ostatnich miesiącach, bo to ostatnie miesiące kadencji, to nie jest tajemnica, to już nie jest czas taki, powiedzmy, deliberatywny, konceptualny i tak dalej, tylko bardzo sprawnej realizacji tego, co jeszcze da się w tej kadencji.
No dobrze, a co się da przez te 3 miesiące zrobić?
No bardzo wiele rzeczy, no chociażby bezpłatne autostrady, to już nawet od 1 lipca wchodzą w życie.
Ale to teraz rząd został podjęty bez udziału Jarosława Kaczyńskiego w rządzie.
Rząd przyjął ustawę 800+, a jeszcze kilka tego rodzaju spraw trzeba będzie zakończyć. Plus jest całe mnóstwo, to nawet tak nie widać na zewnątrz. Dla osób, które jakoś tam nie są fanami strony rządowego Centrum Legislacji, a jeszcze takiego fana nie spotkałem. No jest całe mnóstwo, dziesiątki, jeżeli nie setki różnych rodzaju ustaw, uchwał rządu na różnych etapach zaawansowania procesu legislacyjnego. Teraz też potrzebne są takie niezwykle sprawne decyzje polityczne.
I będzie sprawniej, będzie szybciej.
Bo tego wszystkiego nie da się już zrobić. Już nie ma czasu, już nie ma posiedzeń Sejmu. I trzeba, a wszystko jest ważne, potrzebne, cenne i teraz musi być bardzo szybko podejmowana ta polityczna w istocie decyzja. Te 10 spraw skądinąd ważnych, ale już niestety nie da rady, a to jest ta jedna najważniejsza i ją jeszcze musimy zdążyć.
Jaka to będzie sprawa?
A to mówię przykładowo zupełnie.
No to dajmy życie pokaże. Takiej sprawy, którą trzeba by jeszcze załatwić w tej kadencji.
No to mogę podać przykład chociażby 800+, które to projekt ustawy został przez rząd niedawno zaakceptowany właśnie.
I gdyby nie było Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, to rząd by nie podjął tej decyzji, nie poradziłby sobie z nią, tak?
No, panie redaktorze, oczywiście mówimy tu o pewnych sytuacjach względnych, nie zero-jedynkowych, natomiast no nie wątpię, pewnie 800+, akurat pewnie i tak by przeszło, ale być może jest tam, a nawet na pewno jest tam cały szereg ustaw, które może by nie przeszły, a tak to przejdą, albo też, które no trzeba po prostu, no musi być osoba, która w tym miejscu będzie dokonywać tego wyboru i po dyskusji, nawet po różnicy zdań, no jednak ktoś musi podjąć decyzję.
Pan minister trochę mówi, wydaje mi się, naokoło, a jak naprawdę chcę zrozumieć, po co była ta zmiana?
Tak
bo
jak
nie
mówię,
rozumiem.
Usprawnienie pracy rządu na ostatniej prostej. Jest ten etap, kiedy trzeba wypracowywać stanowiska, ucierać, dyskutować, deliberować, przygotowywać. To jest cenne, bo pozwala na różne punkty
widzenia. Kto sprawiał, że ta praca rządu była nie tak sprawna jak teraz?
No ale jeszcze raz powtórzę, te rozwiązania są pewną funkcją czasu, miejsca i sytuacji. Są rozwiązania dobre w określonym czasie, ale czas i sytuacja jest inna. I potrzebne jest inne rozwiązanie i no i właściwie i tyle, tak? No, rzecz bardzo, mówię, konkrety, które już dałem, jest 100 ustaw. Każdą, jakiś minister mówi ważne, pilne, potrzebne, a z drugiej strony, no tyle jest czasu, a jest zasada dyskontynuacji prac Sejmu, że 100 nie przejdzie, tylko 10. I trzeba szybko wybrać te 10 z tych 100.
Jak rozumiem, kiedy siedzi Jarosław Kaczyński, to każdy się mityguje.
To też, ale też chodzi o to, że no...
I mniej gada.
Tak jak mówię... No na pewno mniej niż ja w tym studiu. Natomiast w systemie parlamentarno-gabinetowym tym ważnym politycznym ośrodkiem decyzyjnym jest również kierownictwo koalicji rządzącej, która kreuje rząd. No i teraz połączenie Unia Personalna powoduje, że będzie dyskusja w jednym miejscu, a nie w dwóch miejscach, co w naturalny sposób przyspiesza.
A czy to było tak, że coś zapadało na Radzie Ministrów, a potem ktoś, kto się nie zgadzał z tą decyzją, biegł do Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzką i starał się tą decyzję wysadzić?
Może nie aż tak, ale niewątpliwie no, w tych pewnych sprawach trzeba było i w sferze rządowej rzecz przedyskutować i wypracować decyzję, i w sferze koalicji, formacji politycznej również, a potem jeszcze, gdyby się zdarzyło, że te decyzje są różne, to je jakoś uwspólnić, ujednolicić, pójść na jakiś kompromis, konsensus. Tak jak mówię, teraz ta decyzja będzie w jednym miejscu, będzie to znacznie szybciej, sprawniej, bo już tylko 3 miesiące, już tylko kilka posiedzeń
Sejmu. I to widać po tym wczorajszym posiedzeniu, bo od tego zaczęliśmy.
A nie wiem, bo nie byłem, ale jestem przekonany, że tak. Ale jestem przekonany, że tak właśnie było. No tak się składa, że członkami Rady Ministrów są ministrowie konstytucyjni, a nie wiceministrowie.
Czasami wiceministrowie zastępują swoich szefów.
Jeżeli tam obowiązki inne lub choroba lub cokolwiek innego nie pozwala. Zdarzyło mi się zastępować, ale wczoraj akurat nie zastępowałem.
A zapytał pan się, jak tam była ta Rada Ministrów, w której uczestniczył wicepremier Jarosław Kaczyński?
Nie. Nie pytałem.
Nie był pan ciekawy? Co się zmieniło?
Ciekawy to może i bym był, ale nie miałem okazji. Miałem kalendarz wypełniony wczoraj od rana do nocy innymi po prostu sprawami i nie było okazji jeszcze porozmawiać na ten skądinąd intrygujący, ciekawy na czasie temat.
Jarosław Kaczyński jest wicepremierem czy nadpremierem?
Nie no, jest w oczywisty sposób wicepremierem, choć również jest liderem formacji rządzącej, która kreuje rząd. Więc
co
jest,
czyni go?
Co czyni go liderem obozu koalicji, bo też jest to rząd koalicyjny, ale i formacji tej najważniejszej, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast premierem jest pan Mateusz Morawiecki. No to rzecz powszechnie chyba znana, nawet niezbyt pilnie uczniom uważającym na lekcjach wiedzy społeczeństwa.
No, można być takim premierem, jak na początku był Leszek Miller, żelaznym kanclerzem. Można być takim premierem, jak Jerzy Buzek, który jak dzwonił do swoich ministrów, to oni mówili, nie mam czasu w tej chwili, bo mam spotkanie z kimś. Odzwonię do pana premiera później.
Pan premier Mateusz Morawiecki nie jest żadnym z tych. Natomiast jeżeli już do kogoś bliżej, to oczywiście do Leszka Millera, w tym sensie, że jest premierem niezwykle sprawnym, skutecznym, który zarządza rządem i ministrowie jak najbardziej odbierają, nie tylko odbierają telefon, ale też realizują decyzje i to jest ta praca bieżąca, no, a kierunki główne działań politycznych wyznacza lider obozu. To tak jak mówię, w systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym akurat lider obozu politycznego nie jest premierem, a to też tak się zdarza, to jest taki dosyć naturalny podział.
Panie ministrze, panie pośle, to skoro przy rządzie jesteśmy, wczoraj decyzja o 800+, to będzie istotny element wyborczy, to jeszcze jest istotny element, który daje Polakom szczęście, a wam poparcie polityczne?
No to już jest pytanie oczywiście bardziej do Polaków, do ogółu Polaków niż do mnie. Jestem przekonany, że tak. Że
to opinię.
Jest, moja opinia jest taka, że jest to istotna decyzja. Faktycznie już nie chcę wchodzić w powody, choć one są dosyć powszechnie znane, ale w ostatnim czasie mieliśmy całkiem wysoką inflację, jak na ostatnie lata, bo oczywiście z tą taką naprawdę wysoką inflacją, która ja pamiętam jako dziecko, to nie miało to nic wspólnego. Ale niemniej, no te 500 zł na dziecko teraz jest w sensie siły nabywczej nieco mniej warte, ale w sposób zauważalny mniej niż było w chwili, kiedy było wprowadzane. Stąd decyzja o waloryzacji, o podniesieniu ponad inflację, więc tak naprawdę w sile nabywczej zwiększenie. No myślę, że to jest istotny element, który każdy Polak w kieszeni swojej, no nie każdy, ten co posiada dzieci w swojej kieszeni, ale to są miliony Polaków, odczuje, więc jakiś tam czynnik decyzji wyborczej również pewnie to będzie.
Będzie więcej? To jest droga polityczna i gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości? No, 800+, a może jeszcze jakieś kolejne 400+, jest to, 300+,
to przyszłość pokaże. Ja myślę, że to trzeba równoważyć. To znaczy z jednej strony oczywiście są ważne programy społeczne i Prawo i Sprawiedliwość pokazało tą wrażliwość społeczną, to, że dostrzega te potrzeby. I nawiasem mówiąc, okazało się to też niezwykle korzystne dla gospodarki, chciałem zauważyć. Znaczy tutaj wszyscy ideolodzy neoliberalni w sposób ewidentny się pomylili. I to, że miliony Polaków, które praktycznie nie były konsumentami, które tylko jakby od pierwszego do pierwszego opłaty, leki, najtańsze jedzenie, najtańsze ubranie i nic poza tym. mając trochę więcej tych pieniędzy w kieszeni, stali się na rynku konsumentami, wyszli sobie czasem do restauracji, kupili sobie coś lepszego, to też gospodarkę napędziło.
No to może dać nie 800, tylko 1200 plus, no ale będzie jeszcze lepiej.
No ale jest, więc ten próg, ten efekt jakby został osiągnięty i cały czas będziemy o nim pamiętać. Natomiast no jest też coś takiego jak prawo malejącej krańcowej korzyści i oczywiście to nie jest tak, że jak damy 2000, to będzie jeszcze lepiej, więc w ogóle dajmy wszystkim po 10 tysięcy i wtedy nikt nie będzie musiał pracować i w ogóle będzie kraj mlekiem i miodem płynący. To nie, więc to Prawo i Sprawiedliwość równoważy. I chciałem zauważyć, że też wydajemy bardzo duże środki na inwestycje.
Ale to jesteśmy
obniżamy podatki.
Zdaniem pana posła, pana ministra, także jako no, osoby, które pracowała na rynku prywatnym w sektorze no, logistycznym, transportowym, ale szeroko pojętej gospodarki, jesteśmy przy tej granicy. Już danie więcej niż 800 plus to już będzie, nieefektywne działanie.
Czy ja uważam, że obecnie w perspektywie roku, dwóch, trzech, akurat ten 500 plus, a teraz 800 plus, to faktycznie już więcej nie byłoby celowym i gdyby takie możliwości finansowe się pojawiły, to należałoby te środki w inny sposób wykorzystać. I tak też czynimy. No, tak jak mówię, to nie jest jedyne działanie rządu. Jeżeli spojrzymy chociażby na program budowy dróg i autostrad, czyli na inwestycje, to on obecnie jest 3 razy większy niż w chwili, kiedy obejmowaliśmy rząd. Potroiliśmy inwestycje w drogi w Polsce. To jest również kwestia znaczącej obniżki podatków no, do 12%.
Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że nie tylko samochodami się będzie można po Polsce przemieszczać, że wróci także czas na kolej.
No i jak spojrzymy na program inwestycji w kolei, to też on no, wprawdzie nie 3-krotnie większy, ale też jest bardzo, bardzo znaczący. A lada moment rozpocznie już tą fazę realizacyjną Centralny Port Komunikacyjny. I tak chyba w intencji pana redaktora zmierzamy do tego tematu.
To prawda, ale jeszcze zanim CPK, to trochę jeszcze polityki. Konfederacja patrzy dzisiaj nowy sąd też się pokazał, a jakżeby inaczej, spada trochę PiS-owi, trochę również spada Platformie, no ale jest partia, której rośnie i to wyraźnie to jest Konfederacja, która plasuje się w dzisiejszym sondażu na poziomie poparcia 14% dla Wirtualnej Polski.
To jest dla mnie również intelektualnie jako politologa niezwykle ciekawe zagadnienie, ponieważ jestem przekonany, że gdyby te osoby 14%, a skoro 14% deklaruje, że chce zagłosować, to pewnie jeszcze kilka procent przynajmniej się zastanawia.
Wy macie rozważa. 32, trochę mniej, Platforma ma mniej niż 30, oni mają 14.
Jestem przekonany, że jakby te osoby tak przetestować z tych poglądów, czy tego, co proponuje Konfederacja, to by się z tym nie zgodzili, więc raczej wydaje mi się, że jest to jakiś taki głos sprzeciwu, taki przeciw wszystkim, przeciw klasie politycznej. Chyba tak.
To było zawsze, ale ruch Palikota miał 8%.
No ponad 10%. W sondażach zdarzało się, że więcej.
To... Tak, Paweł Kukiz też był, ruch Kukiza też był takim ruchem antysystemowym.
Paweł Kukiz miał 20% w wyborach prezydenckich.
To prawda, ale w parlamentarnych miał mniej niż 10%. No chyba w tych antysystemowych najwięcej zbierał Andrzej Leper, ale wtedy sytuacja gospodarcza była zgoła inna niż jest obecnie.
Czy to jest też chyba efekt no, zerowania przez Donalda Tuska tych innych opozycyjnych przystawek? No jeżeli spojrzymy na trzecią drogę, której z nawiasem z tym sondażu akurat trochę notowania wzrosły, ale jeżeli spojrzymy, jaka była suma poparcia Szymona Hołowni i PSL-u tam powiedzmy jeszcze rok temu, no to z 1/3, jak nie połowę z tego wspólnego poparcia w międzyczasie stracili. Donald Tusk tym manewrem z marszem pokazał, że nie ma żadnej trzeciej drogi, nie ma lewicy, że to wszystko jest ekipa Tuska, a w związku z tym, a jednak no, w tym elektoracie na przykład PSL-u, na przykład Hołowni, na przykład lewicy, byli tacy ludzie, którzy nieprzypadkowo popierali tę formację, a nie Platformę Obywatelską. Więc teraz, kiedy zobaczyli, że właściwie głos na tę formację to jest głos na Tuska, no to szukają, gdzie tu inaczej ten swój głos ulokować.
A sukces Konfederacji to jest dla was. No przecież mamy, a poproszę na Hołowni jego decyzję, że będą przeciwko ustawie o 800+. Mamy wzrost tej Konfederacji, to jest sygnał, że jest jakaś taka potrzeba większej liberalizacji, żeście przeciągnęli z tą wajchą socjalną w naszej gospodarce i teraz trzeba pewnej repulsji, trzeba powrotu do bardziej rynkowych, bardziej liberalnych zasad.
Wydaje mi się, że to jest trochę na innej zasadzie. To znaczy, to jest na zasadzie pewnej emocji antypisowskiej, którą no, część mediów bardzo mocno nakręca. Więc jakby poziom analizy jest inny. Znaczy, kolejność nie jest taka, że ja jestem przeciwny polityce socjalnej, więc szukam partii, która jest polityce socjalnej przeciwna. Tylko ja jestem przeciwny PiS-owi, więc szukam partii, która tutaj obsłuży tą antypisowską emocję, którą no, jednak bardzo zręcznie część mediów nakręca. A jak akurat ta partia jest powiedzmy liberalna, to ja będę liberałem. Jakby była socjalistyczna, to będę socjalistą. Tak przynajmniej proszę zwrócić uwagę, to doświadczony polityk, co by nie mówić, gra Donald Tusk, który w poniedziałek mówi, że ci, co dostają 500+, to królowie życia, co nie pracują, tam biją żony i tak dalej, a za dwa dni później, prawda, im na to picie i bicie jeszcze te 800+ chce natychmiast dać, a za dwa dni mówi, że jednak, no i tak dalej, i tak dalej. Więc być może tak. Nie wiem, to tak jak mówię, już bardziej tu wchodzę w rolę jakiegoś analityka, która ciężko połączyć z rolą praktyka polityki.
Skoro mamy praktykę i analityka w jednym, Marcin Choraba naszym gościem, Adam Bielan powiedział wczoraj w Poranku Wnet, że program jest już gotowy. Pan oczekuje, że ten program będzie właśnie bardziej prorynkowy, że trzeba trochę tam, o tym też mówił Łukasz Schreiber, chociażby na naszej antenie jakiś czas temu, że jednak jest taka może potrzeba wyjścia do tych bardziej zamożniejszych, którzy chcą mieć możliwości tworzenia gospodarki.
Znaczy ja myślę, że program powinien być, i to zawsze było siłą Prawa i Sprawiedliwości, że było partią pragmatyczną, nie zideologizowaną, więc powinien uwzględniać skuteczne rozwiązania bez względu na to, z jakiej ideologii pochodzą. Co może to nie najlepszy skuteczne? Wzorzec, ale pewien znany polityk powiedział, nieważne jakiego koloru jest kot, ważne, żeby dobrze łapał myszy. I teraz niewątpliwie potrzebujemy też pewnej oferty programu dla ludzi, którzy mają pewne aspiracje, dla takiego elektoratu, który między innymi, a nawet głównie dzięki polityce rządów Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat już przestał być takim elektoratem czysto socjalnym, który no bo jak ludziom brakuje do pierwszego, jak nie mają za co dać jeść dzieciom, wysłać je na kolonie i tak dalej, to też trochę nic ich nie obchodzi, poza tym, żeby móc tą potrzebę podstawową zaspokoić. Jak ona w miarę jest zaspokojona, no to wtedy zaczynamy myśleć również...
Jakie propozycje programowe obsługują tą aspirację?
Ja uważam, że powinniśmy Polakom przedstawić no coś, co bym hasłowo nazwał propozycją budowania Wielkiej Polski. Tego, że mamy już 80% średniej unijnej, chcemy aspirować do 100% i więcej, czyli odwrócić coś, co było naszym przekleństwem już nawet nie od komuny, ale można powiedzieć od kilku wieków, że gdzieś tam na Odrze, na Łabie zaczynała się Europa zapóźniona technologicznie, gorzej rozwinięta, biedniejsza, że te ośrodki decyzyjne, centra, centrale i tak dalej były w Europie Zachodniej. Stoimy naprawdę przed szansą, żeby one za jakiś czas były w Polsce, żeby to u nas była ta bogatsza, lepiej rozwinięta, bardziej zaawansowana część Europy i myślę, że powinniśmy to również elektoratowi pokazać.
W jakich propozycjach konkretnie? No bo to musi być konkret, to musi być piątka, szóstka albo czwórka. No, to da się przekuć na konkretną propozycję programową.
Ja oczywiście nie jestem w stanie się oderwać od tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w wymiarze transportu, logistyki jest właśnie taką propozycją. Jestem takim krokiem do roli państwa naprawdę wysoce rozwiniętego, ale to również trzeba rozpisać na cały szereg innych działań.
W kampanii słucham różnych polityków, także różnych frakcji w ramach obozu rządzącego. Poza panem ministrem mało kto mówi o CPK. Dlaczego?
To już pytanie do tych, co nie mówią, ale tak jak mówię z kolei, jest to jeden z elementów takiej oferty właśnie aspiracyjnej dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej, którzy już niekoniecznie ich codzienną troską są podstawowe.
A może to jest gorący kartofel, dopiero co bytowe. Prezes PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że oni zatrzymają ten projekt, dlatego się do władzy dorwą.
To pięknie ustawia nam oś sporu. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości przyszłość, rozwój, wspomniana Wielka Polska, to, żeby nasze dzieci żyły w kraju, który jest znacznie bogatszy i bezpieczniejszy niż ten, w którym my teraz żyjemy, a już teraz jest bogatszy i bezpieczniejszy niż
kraju bez mega lotniska, tylko z wieloma małymi lotniskami.
Oczywiście, że nie będzie. Dość spojrzeć na te kraje, które właśnie taką cechę spełniają. Znaczy wszędzie tam jest duże międzykontynentalne lotnisko. Między innymi to oczywiście nie jest jakiś jedyny warunek, ale to niezwykle istotny element systemu logistycznego, bo to oznacza, że w tym systemie transportowym my jesteśmy samodzielnym, podmiotowym graczem bezpośrednio wpiętym do światowej sieci handlu. A jak się wpinamy za pośrednictwem czyimś, no to ów ktoś nam kontroluje przepływy, narzuca marże
i
tak dalej.
A pan z tym PSL-em, który tak nie lubi CPK, chce w koalicję wchodzić, jak się dowiedziałem 5 dni temu z wywiadu w Radiu Plus.
5 dni temu?
Tak.
O ile mnie pamięć albo nie myli, wywiad był w poniedziałek, dobrze, więc to nie było 5 dni temu.
Dobrze. To nie istotne.
Nie chcę. Znaczy to w ogóle to przyczynek bardziej dla medioznawców. Ja przede wszystkim powiedziałem, że Prawo i Sprawiedliwość ma wszelkie do tego dane i możliwości i o to walczymy, żeby zdobyć samodzielnie
większość.
Ja myślę,
że można by sobie wyobrazić koalicję z PSL-em, również koalicję z pewnymi częściami posłów z innych formacji.
Tak. A jak już mam sobie, a pytanie było, czy jestem sobie w stanie wyobrazić koalicję w ogóle z Konfederacją, to powiedziałem, że i z Konfederacją, i z PSL-em, i z innymi.
Dzisiaj o tym piszę.
I z grupami posłów, tak. Ja, pan redaktor wie, się denerwowałem na ten temat, bo z przekazu walczymy o samodzielną większość, naszym celem jest samodzielną większość. Mogę sobie wyobrazić koalicję z różnymi podmiotami. Zrobiono hard newsa, że będzie koalicja PiSu z Konfederacją. No cóż, to już tylko mogę ubolewać nad kondycją.
A propos, będzie czy nie będzie? Medialnego. Konfederacja wczoraj zrobiła karierę, wypowiedział jednego z swoich posłów, pana Berkowicza, że będzie bon zdrowotny w wysokości, tam wyliczono chyba 4000 zł.
No i to właśnie pokazuje, jak niezwykle trudne były tego rozmowy i że do wyborów to trzeba się koncentrować na tym, żeby zdobyć samodzielną większość, no bo to jest tak naprawdę propozycja, żeby był cały szereg chorób i schorzeń w Polsce, które spowodują, że jak człowiek na nie zapadnie, to albo umrze, albo zbankrutuje, albo wyda cały swój majątek na
leczenie.
No to
z Konfederacją macie takie kłopoty, z PSL-em, jak w CPK, też rozdzielne wizje. Bo wy może nie macie w ogóle możliwości koalicyjnej, może jesteście po prostu wyjątkowi.
Niewątpliwie, politycznie. Panie redaktorze, niewątpliwie, gdyby się partie ze sobą zgadzały, to by nie były we wszystkim, to by nie były koalicjami, tylko by były jedną formacją, by były jedną partią. Koalicje zawsze są trudne, nawet obecna koalicja też nie zawsze ma drogę usłaną różami, ale umiemy te różnice w sposób twórczy przezwyciężać i wtedy, kiedy właśnie jest ostatnia prosta, zjednoczona prawica jest naprawdę zjednoczona i to było widać nawet symbolicznie, że koalicjanci są szanowani. I proszę bardzo, więc PiS jest partią o szerokich zdolnościach koalicyjnych, ale naszym celem są rządy samodzielne, żebyśmy mogli nasz program realizować w 100%, a nie na przykład w 90%.
Do studia nie weszła, ale wbiegła Magdalena Uchaniuk. Musimy już kończyć, ale pytanie tylko zadam o CPK. Ile gruntu już macie w portfelu?
750 hektarów ponad w podpisanych umowach i mniej więcej drugie tyle w procedowaniu.
Ile na tym się da postawić lotnisko?
No w 100% oczywiście nie, bo wystarczy jeden właściciel jednej działki mającej pół hektara w środku, no żeby tak się nie dało, ale da się rozpocząć proces inwestycyjny bez wywłaszczeń, co jest osiągnięciem, powiedziałbym, historycznym. Jeszcze żadna inwestycja celu publicznego nie zaczynała na gruntach wyłącznie dobrowolnie
to
nabytych.
Kiedy pan minister założy kalosze i wkopie tą pierwszą łopatę?
No to jest
to
jest pytanie bardziej komunikacyjne. W sensie realnych prac budowlanych pewne ich kategorie już teraz się toczą, więc jeżeli za początek prac budowlanych uznać, za wbicie łopaty uznać początek prac budowlanych, to miało to miejsce parę miesięcy temu i one się już toczą.
A uroczyste wbicie będzie czy nie będzie przed wyborami?
A to jeszcze zobaczymy. To już jest bardziej, mówię, zagadnienie komunikacyjne, więc potrzeby komunikacji o tym przesądzą.
Marcin Horała, wiceminister funduszy regionalnych, czy funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.
Ja myślę, że na pewno przed wyborami będzie wbicie takiej łopaty w tym miejscu i CPK będzie wtedy bardzo ważnym elementem, prawda, panie ministrze?
Przyjmuję koncepcję pani redaktor, jako niewątpliwie osoby wybitnie znającej się na komunikacji, ale to tak jak mówię, zobaczymy. Prace budowlane, rozbiórki, odwierty już się toczą, niedługo prace ziemne, zbiórka materiałów, tworzenie bazy materiałowo-sprzętowej i tak dalej, i tak dalej. I to jest najważniejsze, żeby prace szły, a jak to komunikacja, to już...
Podchwytliwe pytanie.
Bardzo podchwytliwe, prawda, pytanie. A na nas już czeka, na rozmowę czeka pan minister, drugi minister, ale minister prezydencki, pan Paweł Sałek. I to będzie chyba takie bardzo szybkie przejście z jednej rozmowy do drugiej. Ale jeszcze zanim to nastąpi, to krótka reklama.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
To była autopromocja.
Poranek z Radiu Wnet. I minister minister Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej, a także zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radio słuchaczy i tych w internecie,
i tych oglądających, Tak, jest trochę tych pól eksploatacji i te pola eksploatacji także na pewno są ważne dla prezydenta Andrzeja Dudy, który wyjechał do Holandii. Przed samym wyjazdem do Holandii stwierdził, powiedział, że siły rosyjskiej najemniczej grupy Wagnera na Białorusi to są dla nas negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym sojusznikom. Jakie te negatywne sygnały płyną do nas z Białorusi, panie ministrze?
Dla Polski jako kraju, który sąsiaduje z Białorusią, który jest jednocześnie krajem, który można powiedzieć w sposób pośredni na pewno uczestniczy w wojnie na Ukrainie. No jest to rzeczywiście pewien problem i pan prezydent Andrzej Duda sygnalizował tę sprawę, bo jeśli rzeczywiście te informacje się potwierdzą o tym, że ta grupa najemnicza, grupa Wagnera popularnie zwana, będzie funkcjonować, stacjonować na Białorusi, to nie jest to dla Polski dobra informacja. Także, to już moje zdanie, także w układzie tych problemów, które występują na granicy polsko-białoruskiej, czyli permanentnego, ciągłego, systematycznego, z różnym nasileniem ataku na granicę Unii Europejskiej i na granicę polską przez migrantów. I to są migranci, którzy przecież na Białorusi znaleźli się w sposób taki, że ich tam ktoś przywiózł, i jednocześnie odwoływanie się do pewnych kwestii humanitarnych, co czasami w Polsce widzimy, do kwestii takich czysto ludzkich, zupełnie inaczej wygląda w tym kontekście problemów wojny na Ukrainie, w problemie relokacji grupy Wagnera na Białoruś, a także problemów i surowcowych, i ekonomicznych, i tych wszystkich, z którymi mam do czynienia, a także tej wielkiej presji migracyjnej, która występuje na Unię Europejską i ze strony granicy białoruskiej, gdzie wielkie podziękowania dla Straży Granicznej i polskich żołnierzy, że pilnują tej granicy w sposób skuteczny, a jednocześnie cała granica południowa i basen Morza Śródziemnego jest zupełnie otwarty i ci migranci tamtędy płyną bez przerwy. Codziennie tam płyną jakieś statki, którzy przewożą tych ludzi. I to jest też kompletnie niezrozumiałe, jak ta polityka migracyjna wygląda w Unii Europejskiej, także w kontekście tego wielkiego pakietu migracyjnego, który się w ostatnich tygodniach pojawił na etapie przygotowania prawa w Unii Europejskiej. Przed dyskusje trwają bardzo intensywnie pod prezydencją szwedzką, no bo prezydencja szwedzka chciała wykorzystać swoje 5 minut jako półroczną prezydencję, żeby swoje też problemy lokalne, to trzeba wyraźnie podkreślić, próbować załatwić poprzez próby relokacji, przydziału jakichś kwot migracyjnych czy kwot procentowych do wszystkich państw członkowskich Unii w ramach Solidarności Unijnej.
Tak, ale skupmy się jeszcze na tej Białorusi. Wiemy, że niezależne białoruskie źródła twierdzą, że samolot Prigożyna wylądował na podmińskim wojskowym lotnisku w Maczuliszkach wczoraj. Pojawiły się informacje, że 8 tysięcy żołnierzy Prigożyna ma znajdować się w takiej bazie, w takim obozie. Jakie obawy przede wszystkim płyną z Pałacu Prezydenckiego? W ogóle jakie informacje do nas przede wszystkim płyną z Białorusi na dziś?
Tu w całej polityce komunikacyjnej tych informacji, które spływają ze strony ogólnie mówiąc wschodniej, czy będziemy myśleć o Rosji, czy o Białorusi, to trzeba zachować pewną powściągliwość i rozwagę w przyjmowaniu tych informacji. Jednocześnie tą politykę sfery publicznej, informacyjnej i medialnej z kierunku wschodniego trzeba poddawać głębokiej weryfikacji tego, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, dlatego że mamy świadomość tego i takie doświadczenia były, że na tym kierunku wschodnim występuje wiele razy bardzo różnego rodzaju przekłamań, manipulacji. To nie jest świat Europy Zachodniej, gdzie można pewne informacje medialne, czy gazetowe, czy internetowe traktować w jakiś taki sposób wiarygodny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, pytanie, jeśli taka ilość najemników znajdzie się na Białorusi, to pytanie, czym oni będą się zajmować, co będą robić, bo rzeczywiście jest obawa taka, że w przypadku granicy polsko-białoruskiej ta drużyna, w cudzysłowie, już tak można powiedzieć, ci ludzie, którzy mają doświadczenie wojenne, to trzeba przyznać, mogą być wykorzystywani do tego, aby dokonywać różnego rodzaju prowokacji, nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, ale też na granicy z państwami bałtyckimi. I tutaj nawet w ostatnich dniach pojawiła się informacja taka bardzo mocna ze strony Republiki Litewskiej do tego, że będą wzmacniane siły wojskowe na granicy litewsko-białoruskiej, bo te państwa bałtyckie też mają swoje obawy co do swojego bezpieczeństwa. Zauważmy, że jednak i Łotwa, Litwa i Estonia no, dysponują zupełnie innym potencjałem i wojskowym, i obronnym, a także logistycznym niż na przykład Polska. Tak, to jest zupełnie inne ułożenie geograficzne, ale tak jak wspomniał pan prezydent Duda, ja to potwierdzę, że ta informacja po prostu nie jest dla Polski informacją najszczęśliwszą. Jednocześnie wymaga to od nas i od wszystkich sojuszników w NATO, ale przede wszystkim od naszych służb, od naszego wojska, od Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do tego, aby tę sprawę jeszcze bardziej w sposób intensywny monitorować i we współpracy z naszymi sojusznikami dbać o bezpieczeństwo i NATO, i Unii Europejskiej, i bezpieczeństwo przede wszystkim Polski, no i oczywiście krajów bałtyckich.
No i chyba odpowiedzią na to jest to dzisiejsze spotkanie właśnie w Hadze. Mówił pan minister o tym, że prezydent Andrzej Duda będzie dzisiaj rozmawiał o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Wiemy, że szef Sojuszu Północnoatlantyckiego jest Jens Stoltenberg. Również tam jest przedstawiciele innych krajów. Jakie są oczekiwania? Co jest dla nas priorytetem? Na co będziemy naciskać? Bo wschodnia flanka NATO jest to bardzo ogólne pojęcie i w sumie wiele może się pod nim kryć.
No to spotkanie rozpoczęło się już wczoraj. Ono odbywa się w Królestwie Niderlandów, u nas popularnie w Polsce nazywane w Holandii. Bierze w nim udział kilku prezydentów i premierów, którzy są zgrupowani w Pakcie Północnoatlantyckim. Jest także pan prezydent Andrzej Duda, ale jest premier Belgii, Norwegii, prezydent Rumunii.
Także Albanii, trzeba podkreślić, zastanowiło.
Podkreślić trzeba kwestię przede wszystkim pana prezydenta Litwy Gintasa Nausedy, dlatego że to właśnie w Wilnie będzie odbywać się szczyt NATO i to są naturalne i takie typowe konsultacje przed bardzo ważnym spotkaniem, które będzie się odbywać w lipcu tego roku w Wilnie, gdzie właśnie ta dyskusja musi być taka precyzyjna i bardzo konkretna. No, pan prezydent Andrzej Duda będzie i mówił też o tym, i taka jest agenda i propozycja, z którą wychodzi pan prezydent, to jest wzmocnienie całej flanki NATO wschodniej. Kolejna rzecz, zwiększenie inwestycji w obronność, czyli cały czas inne kraje członkowskie NATO powinny w takiej ilości przeznaczać środki na dozbrajanie i dofinansowanie swojej armii, jak robi to Polska. Wypracowanie też takiej długofalowej koncepcji obrony, bo proszę zauważyć, panie redaktor, że dzisiaj te elementy wojny, one zupełnie inaczej wyglądają, niż jesteśmy do nich przyzwyczajeni z podręczników historii, czy nawet z wiedzy filmowej czy reportażowej, bo jeśli spojrzymy na atak na Tamę w Kachowce na Dnieprze, jeśli spojrzymy na rok 2014, zielone ludziki na Krymie, później aneksję Krymu, dzisiaj strach, który jest świadomie wywoływany przez Rosję co do elektrowni atomowej w Zaporożu, presja migracyjna ludzi, którzy zostali przywiezieni na Białoruś i próba ataku na granicę Unii Europejskiej i granicę polską. Także dzisiaj tych formatów, na jakim poziomie prowadzi się wojnę, jest naprawdę kilka. I jeszcze bardzo ważna kwestia, czyli sfera wojny informacyjnej, która także na gruncie polskim w sposób znaczący się toczy. To widzimy szczególnie w mediach społecznościowych wzajemne różnego rodzaju informacje, które spływają czy z kont, które są powiązane czy ze stroną białoruską, czy z rosyjską. Przepraszam za wyrażenie, robienie pewnej wody z mózgu także w społeczeństwie polskim, więc tutaj trzeba bardzo rozważnie podchodzić do tej sprawy. Tak jak powiedziałem, wszelkie informacje, które płyną ze wschodu, powinny być gruntownie weryfikowane i sprawdzane, ale też społeczeństwo powinno mieć, społeczeństwo powinno mieć świadomość tego, że w układzie właśnie surowcowym, energetycznym, informacyjnym ta wojna, która jest na wschodzie, dotyczy także Polski. Ta presja, która jest wywoływana przez Aleksandrę Łukaszenkę, też na to trzeba po prostu brać bardzo wyraźnie poprawkę. No bo pytanie takie, co ci ludzie w ogóle, wagnerowcy, którzy w tym momencie znajdą się na Białorusi, co oni będą tam robić?
No,
będą
właśnie, siedzieć co oni w tej będą bazie? Tam robić, panie ministrze?
No właśnie, bardzo dobre pytanie, panie redaktor. No będą siedzieć w tej bazie i
no,
będą,
nie będą,
chodzić,
na pewno siedzieć.
Będą chodzić na ćwiczenia strzeleckie, będą do kantyny.
A może po prostu jest taki scenariusz, o którym między innymi napomknął pan profesor Jan Żaryn, że o czym mówił pan minister teraz, o zielonych ludzikach, które mogą nagle pojawić się na terenie któregoś z krajów, i może to jest cel tej maskirowki, która właśnie miała miejsce w minioną sobotę w
Dlatego pani redaktor, szanowni państwo, koniecznym jest ciągła i permanentna analiza tej sytuacji w układzie różnego rodzaju zagrożeń polityki, także informacyjnej czy wojskowej, która dotyczy w pierwszej kolejności Polski. Tutaj zapewniam, że pan prezydent na bieżąco obserwuje sytuację i pan prezydent jest informowany, także stymuluje też pewne procesy, jeśli chodzi o współpracę pomiędzy resortami czy kancelarią premiera, czy Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Ale to jak powiedzmy
pan prezydent ostatnio, oprócz tego, że te spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego są ciągłe i systematyczne, to poprzez swoich współpracowników, pana szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, czy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Jacka Siewierę, na tym poziomie odpowiedników jest, te osoby są w ciągłym kontakcie z sojusznikami. Tak samo pan prezydent Andrzej Duda też odbył taką rozmowę z panem ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim. To było też przy okazji zmian w składzie Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu, gdzie właśnie też w swoim przemówieniu wykazywał, że w związku z tym, że w Polsce na jesieni będą wybory, możemy spodziewać się tego, że różnego rodzaju siły, być może ze wschodu i być może z zachodu, będą próbowały wpłynąć na proces wyborczy w Polsce, być może na wyniki wyborów w Polsce, więc tutaj też trzeba tą sytuację obserwować i mieć świadomość tego, że różnego rodzaju prowokacje, także medialne, mogą się pojawiać, i to pan prezydent też w swoim przemówieniu przy okazji zmiany w składzie Rady Ministrów się do tego odnosi.
A jak wyglądała ta sobota, dzień de facto, który był najistotniejszy, w cudzysłowie mówimy o tym puczu Prigożyna, jak wtedy zachowywał się prezydent Andrzej Duda, jakie były te działania, jak to wyglądało od kuchni w Pałacu Prezydenckim?
Sprawa była panu prezydentowi znana od początku. Ja może zacznę od końca tłumaczyć tą historię, o którą pani redaktor pyta, czyli przebieg soboty. Jak to wyglądało, że pod wieczór odbyło się spotkanie pana prezydenta z ministrami resortów siłowych, a także z panem premierem, i wówczas to wieczorem też był komunikat już oficjalny pana prezydenta Andrzeja Dudy, a także wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego. W ciągu dnia podczas wiecu, bo mieliśmy w ostatnią sobotę takie bardzo intensywną sobotę programową, polityczną, bo były konwencje przy różnych partii. Pan premier w ciągu tego dnia odbył szereg rozmów z partnerami w Unii Europejskiej, a także w NATO. W międzyczasie o godzinie 13 niestety bardzo nierozważnie, w mojej opinii, pan premier Donald Tusk ogłosił gdzieś koło godziny 13 na wiecu we Wrocławiu, że właśnie w Rosji wybuchła wojna domowa, i to była bardzo nierozważna wypowiedź. Natomiast te informacje, pan prezydent był w ciągłym kontakcie z panem premierem, dlatego że też jest możliwość takiego kontaktu przez poziom łączności specjalnej, takiej szyfrowanej, i te dyskusje pomiędzy panem premierem a prezydentem się odbywały, ale ze względu na to, że dużo już było informacji w sobotni poranek pan prezydent około godziny 9 też poprzez media społecznościowe poinformował, w jaki sposób aktualnie wygląda sytuacja, i to był taki komunikat bardzo uspokajający, że polskie władze mają świadomość i zwierzchnik sił zbrojnych, co się dzieje, że sytuacja jest monitorowana, że trzeba zachować spokój i że władze państwowe i kierownictwo państwa panuje nad sytuacją.
Tak wyglądał ten dzień z perspektywy Pałacu Prezydenckiego, a jeszcze na koniec połączmy. Z jednej strony mówi się, czy niektórzy mówią, że adwokatem Władimira Putina w Unii Europejskiej jest Viktor Orban. W rozmowie z niemieckim Bildem stwierdza, że Ukraina nie jest już suwerennym państwem, ponieważ nie ma ani pieniędzy, ani broni, że jest zależna wyłącznie od decyzji Białego Domu. Jak pan minister to skomentuje? Jak w ogóle Pałac Prezydencki patrzy na te wypowiedzi ostatnie Viktora Orbana?
No, Węgry mają dosyć specyficzną sytuację związaną ze swoją polityką surowcową, gazową, energetyczną. Jeśli spojrzymy na elektrownie atomowe i uzależnienie od dostaw z Rosji. I tutaj trudno mi jako doradcy pana prezydenta komentować wypowiedź premiera państwa, które jest w NATO, który jest naszym sojusznikiem, który jest w Unii Europejskiej. Natomiast ta dyskusja, bo są różne głosy w Unii Europejskiej. Może ten głos ze strony Węgier był taki najbardziej wyraźny, ale wydaje mi się, że wielu kibiców takiego podejścia, które zostało wyartykułowane, szczególnie w Europie Zachodniej, jest. I jest wiele krajów, które chciałoby wrócić do robienia cały czas realnych biznesów, czy energetycznych, czy surowcowych.
O kim pan mówi przede wszystkim?
Do tego, aby wrócić do tych biznesów z Rosją, obojętnie można powiedzieć, kto by tam rządził. No ten sentyment jeszcze z naszych czasów zaborów czy późniejszych, on bardzo mocno jest widoczny w niektórych krajach na Zachodzie. I tak bym to skomentował. No na przykład to trzeba będzie, panie redaktor, tak poczytać głębiej w internecie, w gazetach, w książkach i wtedy się wszystko wyjaśni.
Mówi pan zapewne o Niemczech, mówi pan zapewne o Francji.
Nie,
tak,
no to oczywiście
ministrze?
Nie jest tajemnicą. Nord Stream 1, Nord Stream 2. Panie redaktor, cała elektromobilność, rozwój instalacji OZE nie będzie mógł być realizowany, jeśli na przykład pierwiastki ziem rzadkich nie będą importowane do Europy albo z Afryki, albo z Rosji, która jest krajem ogromnych zasobów surowcowych. Nawet taka kwestia jak biomasa, czy drewno, biomasa, która jest wykorzystywana w instalacjach odnawialnych źródeł energii, w kotłach biomasowych, które produkują energię na terenie Europy. No ona przecież była importowana i z Białorusi, i z Rosji. I to zapotrzebowanie, także w ramach tej wielkiej polityki klimatycznej, ambitnej, która jest realizowana w Unii Europejskiej, która w obecnych okolicznościach, to jest moja opinia, ona jest zupełnie nierozumna, no ale jest realizowana, powoduje, że otwarcie na Rosję w Europie Zachodniej ze względu na kwestie surowcowe i różnego rodzaju dóbr, którymi dysponuje Rosja, takie tendencje, one cały czas się będą pojawiać. To jest sprawa jasna.
Powiedział pan minister Paweł Sałek, chociaż nie, jeszcze jedna sprawa, środowisko, polityka klimatyczna, co się dzieje teraz w strukturach Unii Europejskiej, bo wiemy, że te sprawy środowiska nie zostają bez uwagi elit brukselskich.
Cały czas toczy się walec związany z polityką klimatyczną i energetyczną. Pomijając nasze problemy kraju przyfrontowego, nie ma refleksji w Unii Europejskiej i w Komisji Europejskiej na temat tego, aby na przykład pakiet Fit for 55 w jakiś sposób spowolnić. Nie, tam jest wręcz na odwrót. Trzeba zwiększać cele, ambicji w rozwoju OZE, w redukcji CO2. To jest takie dosyć restrykcyjne
podejście. No i zmiany traktatowe
podejście.
Gdzieś wiszą
do
nad
tego,
nami, tak?
Do tego niestety w Polsce ta dyskusja związana ze zmianami traktatowymi, ona jest zupełnie niewidoczna. Ja ją troszeczkę obserwuję, ale to jest bardzo poważny problem związany z tym, że idzie się w kierunku na przykład takim, aby bezpieczeństwo energetyczne było realizowane w układzie głosowania większościowego, czyli państwo członkowskie, tak jak Polska czy każde inne, nie będzie miało prawa weta i jest wiele państw w Unii, które chcą doprowadzić do tego, żeby prawo weta znieść w sektorze na przykład wytwarzania energii, bezpieczeństwa energetycznego czy bezpieczeństwa dostaw.
A to niepokoi pana prezydenta?
Tak.
powiedział pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia, Daszbur.
Daszbur, no tak, no bo to przecież związane wszystko jest z lasem, z naturą. Ja już się z państwem żegnam. Patrzę na realizatora Mikołaja Poruszka. Czy Maria Koterbska jeszcze będzie mogła dla nas zaśpiewać na zakończenie poranka, tak? Magdalena Uchaniuk, Małgosia Kleszczy wydała, Mikołaj Poruszek zrealizował, Konrad Tomaszewski wideo. Do usłyszenia.
Minęła dziewiąta, w tym wydaniu wiadomości 800+, komentarz wiceministra funduszy i polityki regionalnej, nocny atak rakietowy na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka oraz NATO musi zareagować, prezydent Duda o wagnerowcach na Białorusi, Jakub Duszak, zaprasza.
Wiadomości w net.
500+ sprawdził się, uczynił z milionów Polaków konsumentów. 800+ to waloryzacja mająca zniwelować inflację. O tym, czy PiS powinien dać jeszcze więcej, mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
Ten próg, ten efekt jakby został osiągnięty i cały czas będziemy o nim pamiętać. Natomiast no jest też coś takiego jak prawo malejącej krańcowej korzyści i oczywiście to nie jest tak, że jak damy 2000, to będzie jeszcze lepiej, więc w ogóle dajmy wszystkim po 10 000 i wtedy nikt nie będzie musiał pracować i w ogóle będzie kraj mlekiem miodem płynący. To nie
nie. Obecnie, w perspektywie roku, dwóch, trzech, akurat ten 500+, a teraz 800+, to faktycznie już więcej nie byłoby celowym i gdyby takie możliwości finansowe się pojawiły, to należałoby te środki w inny sposób wykorzystać.
Mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Cała rozmowa na Wnet FM. W nocy Rosjanie dokonali ostrzałów rakietowych Krematorska. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
8 osób stracili życie, wśród nich trójgo dzieci. 56 osób są rannych. To straszne liczby. Ale niestety to jeszcze może nie być końcem, bo prace ratownicze jeszcze trwają, jeszcze nie usunięto wszystkich gruzów, pod którymi mogą przebywać ludzie. Także w Krematorsku to był kolejny czarny dzień.
Mówił Dmytro Antoniuk. Ukraina nie rzuciła jeszcze głównych rezerw do kontrofensywy, oznajmił ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow w wywiadzie dla Financial Times. Reznikow podkreślił, że główne ukraińskie rezerwy, w tym większość brygad, która ostatnio przeszła szkolenie na zachodzie i jest wyposażona w nowoczesny sprzęt NATO, jeszcze nie została wykorzystana w kontrofensywie. Rozmówca Financial Times dodał, że ukraińska armia zadaje rosyjskim wojskowym poważne straty. Jak mówił, zrealizowała ona pewne cele, o których ukraiński sztab generalny nie informuje, żeby nie ujawniać położenia wojsk. Według brytyjskiego wywiadu w ramach kontrofensywy Ukraińcy odzyskali spod rosyjskiej kontroli ziemi o powierzchni około 300 km kwadratowych. Sprawa obecności Jewgenija Prigożyna i grupy Wagnera na Białorusi to bardzo poważny i niepokojący problem oraz jedna z głównych kwestii, które omówimy na szczycie w Wilnie. Musimy podjąć decyzję. Według mnie wymaga to bardzo twardej odpowiedzi NATO, powiedział we wtorek w Hadze prezydent Andrzej Duda. Tymczasem Litwa już aktualizuje plany ochrony granic. W razie potrzeby automatycznie zostanie tam rozmieszczone wojsko. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda jeszcze w niedzielę oświadczył, że jeśli szef grupy Wagnera ma przebywać na wygnaniu na Białorusi, to konieczne będzie podwyższenie bezpieczeństwa na wschodniej granicy, przy czym litewski prezydent wskazał, że mówi nie tylko o Litwie, ale o NATO jako całości. Wczoraj Ministerstwo Obrony i Spraw Wewnętrznych uzgodniły projekt aktualizacji i ochrony granic. Polegać ma on na tym, że w przypadku różnych poziomów zagrożeń MSW oraz wojsko będą automatycznie zaangażowane w ochronę granicy. Ma to służyć skróceniu łańcucha decyzyjnego i zapewnić szybką reakcję służb. Nowy plan ma zostać wkrótce przedstawiony litewskiemu rządowi. Departament Skarbu USA ogłosił wczoraj nałożenie sankcji na sieć podmiotów związanych z rosyjską firmą najemniczą z grupą Wagnera, zaangażowanych w handel złotem wydobywanym w kopalniach kontrolowanych przez grupę w Afryce. Przedstawiciele administracji zaznaczyli, że pakiet sankcji był przygotowany jeszcze przed sobotnim buntem grupy w Rosji. Restrykcjami objęto 4 firmy z sektora górniczego, jednego wysokiego rangą przedstawiciela grupy Wagnera, zaznaczono w komunikacie resortu. Chodzi o 2 zarejestrowane w Republice Środkowoafrykańskiej spółki powiązane i kontrolowane przez właściciela grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna, zajmujące się wydobyciem i handlem złotem w tym kraju, a także firmy z Rosji i Dubaju, które również uczestniczyły w procederze. Dodatkowo na listę sankcyjną trafił członek władz Wagnera Andriej Iwanow, który zajmował się m.in. handlem bronią oraz wydobyciem surowców w Mali.
Prognoza pogody.
Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju, burze. W najcieplejszej porze dnia 14 stopni w Łodzi, 17 na Podlasiu, 18 w Bydgoszczy,